Chwała Bogu, bracia i siostry. Myślę, że nie tylko ja zauważam, że aktualnie w społeczeństwie umacnia się poczucie pewności siebie. I z tego powodu też ludzie wydają się coraz mniej potrzebować Boga, że sobie radzą sami. Żywią w sobie postawę niezależności i przekonania o samowystarczalności. Wydaje się, że nie tylko nie potrzebują Boga, ale też, że już niekoniecznie potrzebują innych ludzi. Dobrze opisuje to refren starej piosenki Katarzyny Sobczyk, wykonywanej kiedyś w 1964 roku z zespołem Czerwono-Czarni. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Starsze pokolenie na pewno pamięta tę piosenkę. A ona właśnie wyraża tę myśl, że stajemy się coraz bardziej niezależni i samowystarczalni. Od dawna niektórym ludziom wystarczają sami ludzie i nie potrzebują Boga. Inni z kolei mówią, że im wystarczy Bóg, nie potrzebują żadnych innych ludzi. Są też tacy, ale są już i tacy, którzy nie potrzebują ani Boga, ani ludzi. Są samowystarczalni. I myślę, że zbyt łatwo diabłu udało się oszukać wielu z nas i łudzić, że tak może być, że tak jest dobrze. Bo przecież Pismo Święte wyraźnie mówi, że potrzebujemy zarówno Boga, jak i ludzi, jak i innych ludzi. Otwórzmy Słowo Boże. W pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, mamy fragment nauki apostolskiej, który teraz odczytamy i który właśnie traktuje o tym zagadnieniu. Rzecz ma się tak, jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłby węch? Tymczasem Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele, a zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie. Podobnie głowa stopom, obejdę się bez was. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej, podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w różnym stopniu się o siebie troszczyły. Stąd, jeśli cierpi jeden członek, cierpią z nim wszystkie. Jeśli doznaje chwały jeden członek, cieszą się z nim wszystkie. W tym właśnie sensie wy wszyscy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z osobna członkami. Czego się uczymy z tego fragmentu Słowa Bożego? Otóż tego, że za sprawą Ducha Świętego, za sprawą wiary w Jezusa Chrystusa zostaliśmy włączeni w jeden żywy organizm Kościoła, czyli ciała Chrystusowego. Należymy do siebie, jesteśmy zespoleni właśnie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł użył prostej i zrozumiałej ilustracji funkcjonowania ludzkiego ciała, poszczególnych członków tego ciała. Wszystkie te członki są połączone i nie wolno ich rozdzielać. To jest oczywiste. Każda część organizmu człowieka jest ważna i potrzebna. Jedne części ciała, członki są widoczne, a inne bardziej ukryte. Na przykład serce nie wyrywa się, że chce być na wierzchu, chociaż czasem mówimy z sercem na dłoni, ale serce pozostaje schowane, a jest bardzo ważne. Tak samo inne wewnętrzne organy. Oddzielanie się od innych członków byłoby okaleczaniem ciała. No nie? Jaka to jest tragedia, kiedy się komuś zdarzy, że odcięło mu tam palec, czy rękę, czy coś tam jeszcze. I ta nauka apostolska w pierwszej kolejności dotyczy oczywiście tego, jak jesteśmy obdarowani przez Boga, jak Bóg udziela darów Ducha Świętego, które są ważne w funkcjonowaniu zboru, kościoła lokalnego. Jest wiele darów, które pochodzą od jednego ducha i dzięki któremu Kościół normalnie funkcjonuje. Każdy dar jest potrzebny dla zboru, a żaden członek zboru nie może funkcjonować w pojedynkę, bo nie jest to zgodne z wolą Bożą dla Kościoła. Oddalanie się od siebie między braćmi i siostrami zakłóca duchowe funkcjonowanie zboru. Oddzielanie się od zboru faktycznie okalecza zbór w sensie duchowym. I my się generalnie z tą prawdą zgadzamy, ale w życiu jest tak, że czasem nie wiadomo kiedy i jak pojawia się jakiś dystans, jakaś odległość zaczyna nas dzielić od siebie nawzajem i od Boga. Co sprzyja oddalaniu się od siebie? Co wywołuje ten dystans? W jakich okolicznościach ten dystans łatwo może się pojawić? Po pierwsze, wtedy się on pojawia, gdy zaczynamy mieć coraz lepiej pod względem materialnym. Przychodzi bogactwo, przychodzi dobrobyt, komfort życia, to zaczyna nas to oddzielać. Bieda, niebezpieczeństwo scala ludzi, przyciąga do siebie. Starają się być, trzymać razem, bo jest ciężko, bo jest trudno, bo jest wojna na przykład. Nie? Ludzie się razem konsolidują, zbliżają się do siebie. Wtedy też odświeża się w nas potrzeba Boga, bo jak trwoga, to do Boga, więc też ludzie zaczynają wtedy bardziej myśleć o Bogu, że trzeba coś ze swoją duszą zrobić. Dobrobyt powoduje, że łatwo zaczynamy się oddalać od Boga i też od siebie nawzajem. Kiedy Izraelici mieli wkroczyć do ziemi obiecanej, Bóg przez Mojżesza do nich powiedział tak: uważaj, abyś nie zapomniał o Panu twoim Bogu. Pamiętaj, abyś nie przestał przestrzegać Jego przykazań, Jego praw i Jego ustaw, które ja ci dzisiaj nadaję. Gdy już najesz się i nasycisz, pobudujesz piękne domy, gdzie zamieszkasz, gdy rozmnoży się twoje bydło i owce, nagromadzisz srebra i złota i będziesz miał wszystkiego pod dostatkiem, uważaj, aby nie uniosło się twoje serce i abyś nie zapomniał o Panu twoim Bogu. I czy Izraelitom wystarczyło to przykazanie Boże? Czy już dzięki temu, że Bóg im tak powiedział, tak się pilnowali i nie zapomnieli o Bogu? No jak czytacie Biblię, to jak jest? Zapomnieli. Tak się im dobrze tam w tej ziemi obiecanej zamieszkało, tak dosyć szybko przestali mieć wielką potrzebę w sercu, żeby się do Boga zwracać. Zapomnieli. Więc dobrobyt, więc komfort, czasy pokoju sprawiają, że się wytwarza dystans Nie wiadomo, kiedy się wytworzył. Nikt nie planował nawet tego, ale się wytwarza łatwo taki dystans w relacji, w kontakcie z Bogiem. Co jeszcze sprzyja temu, żeby ten dystans powstał? Otóż rozmaite chwile przykrości, które się trafiają nam w życiu. Że ktoś nas skrytykował albo nas wyśmiał. To co, chcemy się następnego dnia z nim spotkać? A, już nie bardzo, nie, już nie. Przykrość nas tam spotkała. Albo ktoś zupełnie nas nie rozumie. My próbujemy coś powiedzieć, a brak zrozumienia, totalny brak zrozumienia. No to jak nas tam nie rozumieją, to po co tam z nimi? Oni mnie nie rozumieją. Albo ktoś zupełnie nie zauważa mojej wartości. A przecież ja jestem wyjątkowy, wyjątkowa. A tu w tym środowisku nikt nie zauważa, że jestem gwiazdą. Żadnej pochwały przez cały rok albo i całe lata. Ja tam nie jestem potrzebny, nie jestem potrzebna. A gdy już doznamy krzywdę jakąś albo tylko zrodzi się w nas poczucie krzywdy, bo nie zawsze tak jest, że jak ktoś ma poczucie krzywdy, to rzeczywiście został skrzywdzony, bo czasem sobie coś w naszej wyobraźni utworzymy, że tak nas skrzywdzono. Ale gdy już właśnie się krzywda jakaś pojawi, to szybko powstaje dystans. To już nie chcemy mieć do czynienia z tym miejscem, z tymi ludźmi, z tym środowiskiem. Dlatego Słowo Boże mówi przy powieści 19:11, że chlubą człowieka jest to, gdy zapomina o krzywdach. Bo jeśli pamięta krzywdę, to ta krzywda będzie wytwarzać coraz większy dystans, będzie oddzielać nas od innych ludzi. Co jeszcze wpływa na to, że rodzą się duże odległości między ludźmi? Otóż jest też coś takiego w społeczeństwie jak moda na bycie singlem. Nie wszędzie, ale jest. W Polsce mamy już 7,5 miliona singli. A pierwszym powodem, jaki jest wymieniany przez socjologów, który powoduje, że ludzie wybierają ten styl życia, jest utrzymywanie dystansu. Nauczyliśmy się być samowystarczalni i na tym opieramy swoje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też wchodzenie w bliską relację z drugim człowiekiem jest dla nas ryzykiem. Nie potrafimy nikomu zaufać, a osoby, które nas adorują, wywołują w nas sprzeczne uczucia, więc trzymamy je na dystans. I to powoduje, że wielu ludzi żyje samotnie. Oczywiście tylko część świadomie wybiera to, by być singlem, bo są przecież tacy, którzy chcieliby ten stan zmienić, ale wciąż są singlami, żyją w pojedynkę. A Biblia mówi, że lepiej jest dwom niż jednemu. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud, no bo to jest trud, żeby być razem. Łatwiej jest być samemu w niektórych przypadkach. Razem to już jest trud. Ale mają dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Naucza nas Słowo Boże. Ogromną rolę w utrzymywaniu chrześcijanina w dobrej formie duchowej odgrywa społeczność Kościoła, zbór. I tutaj może być też kolejny powód, dla którego ludzie się oddzielają od siebie, a mianowicie zwodnicza nauka, że nie potrzebujesz przynależności do zboru, że może się obejść bez przynależności do zboru. Od jakiegoś czasu również w Polsce funkcjonuje taka książka pod tytułem „Więc nie chcesz już dłużej chodzić do kościoła”. I w opisie tej książki jest sporo takich zachęcających zdań. Jeśli jesteś zmęczony uczestniczeniem w chrześcijańskich inicjatywach, te nabożeństwa, próby chóru, spotkania, jakieś konferencje, jakieś spotkanie dla kobiet, jakieś spotkanie w grupie domowej. O ludzie, ile tego jest. Jeśli jesteś zmęczony uczestniczeniem w chrześcijańskich inicjatywach i chciałbyś odkryć, na czym tak naprawdę polega prawdziwe życie w Chrystusie, to historia Jake'a z pewnością napełni cię nadzieją. Wow! Ta książka zadaje trudne pytania i proponuje odważne odpowiedzi. Naprawdę może wywrócić twoje życie do góry nogami. Nie wiem, czy świadomie to napisali, bo ja bym nie chciał do góry nogami chodzić. Tak, jest taka nauka, że faktycznie nie potrzebujesz zboru. Więc jeśli przyjmiesz to, że to jest nauka biblijna, to po co się tu męczyć? Wam trochę duszno pewno głębiej jest, nie? Po co się to męczyć? Jak można by było sobie teraz gdzieś nad jeziorkiem? Po co w ogóle to? Po co te spotkania? A jednak Słowo Boże inaczej stawia sprawę. Pierwsi chrześcijanie, którzy są dla nas wzorem, trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, więc potrzebowali być razem. Duch Święty ich napełniał i prowadził do tego, że mieli być razem. Więc mając świadomość, jak wiele czynników wytwarza dystans między nami i jak łatwo może dojść do zerwania więzi, dzisiaj mam dla was poselstwo. Skracajmy dystans. Ten dystans wytwarza się czasem jakby niezależnie, mimowolnie. Nie wiadomo kiedy powstaje, ale my, ludzie świadomi, wierzący w Jezusa Chrystusa, powinniśmy wychwytywać takie sytuacje i skracać, konsekwentnie skracać dystans, który się wytwarza. Po pierwsze i najważniejsze, skracajmy dystans w naszym kontakcie z Bogiem, bracia i siostry. Bo ten dystans też się wytwarza, łatwo się wytwarza. Bardzo łatwo może dojść do tego, że już się nie modlimy, że już Biblii nie czytamy, że już nie mamy bliskości z Panem Jezusem. Nie wiadomo, kiedy się to stało. Trzeba uważać. Po pierwsze, trzeba uważać na prawdziwość, rzeczywistość tego kontaktu. Bo to, że ktoś przyjdzie na nabożeństwo, zaśpiewa ładne pieśni, posłucha kazania, a nawet jak wygłosi kazanie, to wcale nie znaczy, że on ma rzeczywistą społeczność z Bogiem. Bo może być tylko człowiekiem religijnym, formalnie religijnym, który po prostu pewne czynności religijne wykonuje, ale bliskiej więzi z Bogiem nie ma. Nie każde czczenie Boga jest w rzeczywistości czczeniem Boga. Mieliśmy niedawno konferencję o uwielbianiu Boga i żeśmy to stwierdzali. Słowo Boże mówi o pewnych ludziach, którzy zostali osadzeni na terenach Izraela, że czcili Pana, ale także służyli swoim Bogom według zwyczaju narodów, z których zostali uprowadzeni. Według tych dawnych zwyczajów postępują do dnia dzisiejszego. Nie czczą zatem Pana. Podkreślam to zdanie, nie czczą zatem Pana. Chociaż czczą, ale nie czczą. I dlatego też my powinniśmy upewniać się, czy nasza społeczność z Bogiem jest społecznością rzeczywistą. Czy nie są to tylko słowa, pewna poza zewnętrzna. No jak do tego dochodzi, żeby taka więź z Bogiem była prawdziwa? Ona jest możliwa tylko przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. To chyba wiemy, no nie? Ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, powiedział Jezus. Jeden jest pośrednik między Bogiem i ludźmi. Jezus Chrystus, nikt więcej. I żeby mieć prawdziwą społeczność z Bogiem, trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba narodzić się na nowo, trzeba przyjąć Chrystusa do serca. To chyba jest w tym gronie oczywiste. Ale Jeśli mamy skracać dystans, który powstaje, który się wytwarza w codziennym życiu, trzeba też zadbać o częstotliwość kontaktu z Bogiem. Bo czy wystarczy w niedzielę przyjść na nabożeństwo, pomodlić się, nawet głośno na zgromadzeniu? Czy to by wystarczyło nam, żeby raz na tydzień albo raz na miesiąc spotkać się z żoną? Może z niektórą, tak. Ale normalnie to byśmy chcieli często być blisko siebie, tak. Mamy przykład proroka Daniela, który miał taki zwyczaj, że otwierał okno w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał Boga. Macie taki zwyczaj, bracia i siostry, żeby tak regularnie z Bogiem rozmawiać? Wierzę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Ale jeżeli by się wytwarzał jakiś dystans, gdyście zauważyli, to trzeba skracać ten dystans. Czym prędzej dążyć do tego, żeby skrócić dystans, jaki się rodzi w naszej relacji z Bogiem. Chodzi też o zażyłość, o serdeczność więzi z Bogiem. Nie chodzi tylko o formalnie, żeby wypowiedzieć jakieś słowa przed Bogiem, wyklepać jakąś modlitwę, tylko żeby zadbać o bliskość, o tę więź rzeczywistą, o przyjaźń z Bogiem, że to człowiek się wyrywa czym prędzej, jak tylko ma chwilę możliwość, że się już serce lgnie, żeby porozmawiać, żeby się spotkać. Tak, bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Czytamy w psalmie 73. Dlatego wzywam dzisiaj, abyśmy skracali dystans w relacji, w kontakcie z naszym Bogiem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, mówi Słowo Boże w Jakuba 4:8. Jeśli się wytworzył jakiś dystans, czujesz, że to zbyt już daleko, to szybko skracaj ten dystans. Jeszcze podczas tego nabożeństwa i wieczorem, i jutro. Skracajmy dystans też między sobą nawzajem, bo i tutaj łatwo o odległość, o poszerzenie się czy oddalenie się w kontaktach. Na przykład w rodzinie, mąż i żona w tej relacji też może dojść do oddalenia się. Zakochanie, które towarzyszyło nam w chwili ślubu, nie jest daną nam na zawsze siłą przyciągającą nas do siebie. Starsze małżeństwa dobrze to wiedzą, rozumieją. Z uwagi na odmienność osobowości, rozbieżność upodobań, zainteresowań, ze względu na obowiązki zawodowe, chorobę, inne sprawy, może wystąpić zjawisko oddalania się od siebie. Mówię prawdę, czy wydziwiam? Może nastąpić zjawisko oddalania się od siebie. A Biblia daje nam zadanie, że mamy utrzymywać bliską więź między mężem i żoną. To jest zadanie dla małżonków. Tak, już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jeśli wytworzył się jakiś dystans między tobą i twoim współmałżonkiem, to zadbaj, żeby skrócić czym prędzej ten dystans, bo odpowiadasz za to, żeby utrzymać to, co Bóg złączył. Człowiek nie może tego rozłączać. Biblia porusza nawet aspekt bliskości fizycznej. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie. Trzeba skracać dystans. Jeśli się wytwarza dystans między mężem i żoną, mamy zadanie, żeby zawsze go skracać. znowu skracać, znowu się wydłużył, to znowu. Nie można przyjąć takiej opcji, że a jakoś mi nie wychodzi z tą moją żoną albo z tym moim mężem. Jakoś nam łatwiej żyć tak trochę dalej od siebie, łatwiej nam, bo nie wchodzimy sobie w drogę. To jeśli coś takiego się dzieje, to skracaj ten dystans czym prędzej, bo diabeł to wykorzysta i w ogóle nie będzie małżeństwa niedługo. A rodzice i dzieci, jakże łatwo dochodzi do rozdźwięku. Malutkie dziecko, no to jak potrzeba, żeby je tam podetrzeć, trzeba mu podać papku i tak dalej, to się trzyma rodziców, ale zaraz potem zaczyna się bunt młodzieńczy. Co roku mają swoje okresy buntu i zaczyna się konflikt pokoleń i zaczyna się, że ty starzy to mnie nie rozumieją w ogóle. Jak w ogóle my myślicie? Jak wy myślicie? Tak się teraz nie myśli w ogóle. O, i się zaczyna problem. Jakże łatwo jest wtedy się oddzielić od siebie. Jakże łatwo może dojść do tego, że dziecko będzie się czuło bliżej z innymi niż z własnymi rodzicami. Ach, Biblia udziela tu wskazówek zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, co powinni robić. I daje nadzieję na to, że Bóg będzie nas wspierał. Bo jak czytaliśmy na sam koniec naszych rozważań proroków mniejszych, w ostatnich słowach ostatniego proroka. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Bóg daje nadzieję, że ten dystans można skrócić, że On nas wesprze, że nam pomoże w tym, żebyśmy ten dystans skracali. Można też i należy zadbać o to, jeśli ktoś nie żyje w rodzinie, żeby stworzyć wokół siebie jakieś grono przyjaciół, żeby utworzyć takie środowisko, choćby kilku osób, z którymi czujemy się razem jakoś połączeni. To jest niezwykle ważne, żeby każdy chrześcijanin miał wokół siebie jakieś grono osób, z którymi może się regularnie kontaktować, przed którymi może się wypłakać, gdy jest mu ciężko, podzielić swoją radość, może być też dla innych wsparciem. To jest bardzo ważne. Jeśli człowiek zostaje sam, to jest narażony na duże niebezpieczeństwo. Jest w Księdze Sędziów to wzmianka o pewnym mieście, mieście Laisz, które pewnego dnia upadło z jednego głównie powodu. Nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Po prostu nie było gdzie zadzwonić, jak był problem. Nie było do kogo się zwrócić, bo z nikim nie utrzymywali stosunków, bo się zamknęli w swoich ścianach, mieli swój telewizorek, swoją lodóweczkę, dostawy żywności i innych różnych mediów i po co nam inni ludzie, do czego. Pielęgnujmy więzi rodzinne, zaprzyjaźniajmy się, inwestujmy czas we wzajemne kontakty, skracajmy dystans. Jeśli się wytwarza jakiś dystans, nie ma w pobliżu już na metr nikogo, to trzeba już zaczynać działać, żeby ten dystans skrócić. Skracajmy też dystans w relacjach ze zborem, bo zbór, jak my tu czasem mówimy, jest wyjątkową społecznością na tej ziemi. Darem Bożym, Kościołem Jezusa Chrystusa, oblubienicą Chrystusa, oczkiem w głowie u Pana Jezusa. I my powinniśmy mocno dbać o bliskość ze zborem Pańskim, ze zborem Bożym. Po pierwsze, trzeba zadbać o przynależność do zboru. O to, żeby było wiadomo, że ja jestem z tego zboru, że ja należę do tego zboru. Trzeba się określić, związać ze zborem, do którego przylega nasza dusza, bo to Bóg tak daje, że dusza nasza przylega do jakiegoś miejsca albo nie przylega. Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. I to On sprawił, że urodziłeś się w tym zborze duchowo, że tu przyjąłeś chrzest, albo że jak się przeprowadziłeś, to trafiłeś do tego czy innego zboru i stwierdziłeś w pewnym momencie w duchu, że to jest twoje miejsce. I z tego powodu właśnie potrzeba, mając to prowadzenie Ducha Świętego, to wewnętrzne przekonanie, trzeba tę swoją przynależność określić, bo chodzi nam o to, rozmawiamy o tym, żeby skracać dystans. Osoby, które nie należą do zboru, łatwo mogą pozostawać w dystansie do tego zboru, bo to nie jest ich zbór. Ostatecznie oni się nie zadeklarowali. Ja bym powiedział nawet, że nie wolno sobie samowolnie zmieniać swojej przynależności do zboru, bo to Bóg umieszcza człowieka w danym zborze. Jeśli wierzymy, że zbór jest cząstką ciała Chrystusowego, to On tę konfigurację ustanawia, kto gdzie należy, kto należy i w którym miejscu. I ja nie mogę sobie, że mi się lewe ucho by bardziej pasowało po prawej stronie, to ja sobie zmienię prawe na lewe. No jak bym wyglądał, mając ucho prawe po lewej stronie? I tak niektóre zbory wyglądają. Skrócić dystans, jaki bywa między ludźmi, poszczególnymi ludźmi wierzącymi, a zborem pańskim, to także zaangażować się konkretnie w życie danej społeczności. Włączyć się w służbę. Nasz związek ze zborem wyrażamy swoim udziałem w jego działaniu. Nie tylko w słowach, albo że przyjdę na nabożeństwo, chociaż obecność też wyraża naszą przynależność. Jesteśmy tutaj w większości, oprócz gości, to jesteśmy tutaj dlatego, że jesteśmy członkami tego zboru. Gdybyśmy byli członkami innego zboru, to w niedzielę nas by tu nie było. Bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy członkami. No nie? Normalne. No w wyjątkowej sytuacji jemy obiad gdzieś tam u kogoś, ale normalnie przy swoim stole człowiek jada swój obiad i we własnej rodzinie. Więc przez praktyczne zaangażowanie się w to, co dzieje się w zborze, przez włączenie się, skracamy dystans między nami a zborem. Także przez współodpowiedzialność, to poczucie, rozwijanie w sobie współodpowiedzialności za funkcjonowanie lokalnego zboru. W ten sposób skracamy dystans. Jeżeli czujemy, że nam jest tak obojętne, co się w tym zborze dzieje. Nam jest obojętne, czy zbór jest na wozie, czy pod wozem aktualnie, że to nas ani ziemi, ani grzeje. To znaczy, że jest jakiś dystans między nami a zborem i trzeba to skracać. Skracać w ten sposób, że zaczynamy reagować, przeżywać, zastanawiać się nad jakością, nad stanem duchowym naszego zboru. Reagujemy, gdy zbór coś dotyka, gdy coś się w zborze dzieje, to reagujemy, bo żeśmy już przeczytali, że jeśli jeden członek cierpi, to cierpią z nim wszystkie członki, przeżywamy to razem. To jest nasza sprawa. Problem brata albo siostry jest naszym problemem. Zaczynamy to razem przeżywać. Zaczynamy się zastanawiać, ile jesteśmy gotowi zainwestować tu czasu i środków materialnych. Czy potrafimy całe miesiące żyć, nic nie wnosząc do tego zboru? Jeśli tak jest, to znaczy wytworzył się dystans między nami a zborem, do którego przychodzimy na nabożeństwa, w którym je uczestniczymy. Kiedyś zetknąłem się z taką sentencją, że dane miejsce lub sprawa jest dla ciebie ważna tylko na tyle, ile pieniędzy gotów jesteś na to wydać. Niektórzy ludzie mówią, że coś jest wspaniałe. Wolę wspaniały koncert, ale ewentualnie za darmo by na niego poszli, bo zapłacić za uczestnictwo w tym koncercie to już nie. To znaczy, że wartość tego koncertu jest w ich oczach bardzo marna, skoro nie są gotowi zapłacić biletu za ten koncert. Gdy mówimy o skracaniu dystansu, to dobrze byłoby wiedzieć, że jednocześnie zwiększamy swoje bezpieczeństwo w odniesieniu do ludzi, do miejsc, do okoliczności, które są złe, szkodliwe. Gdy się zbliżamy do Boga, to się oddalamy od złego, nie? Im bliżej Boga jesteśmy, tym diabeł ze swoimi wartościami, świat z tym wszystkim, co prezentuje, zaczyna się oddalać. Im bliżej Boga, tym dalej od złego. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie, mówi Pismo, a jest na to prosty sposób. Skracaj dystans w relacji z Bogiem. Im będziesz bliżej Boga, nie będziesz musiał się w ogóle zajmować problemem, jak się trzymać z dala od złego, bo bliskość z Bogiem to załatwi. Zacieśniając więzi w rodzinie, oddalamy się od złego wpływu. Nabieramy odporności na zły wpływ. Jeśli mamy dobre relacje w rodzinie, jeśli się trzymamy, mąż z żoną, dzieci razem są, przeżywają, skracają dystans, dbają o to, żeby być razem, są bezpieczniejsi. Siłą rzeczy rozluźniają się kontakty duchowo szkodliwe, łatwiej dajemy odpór złemu. Już jakaś koleżanka czy kolega w pracy z swoimi tam podchodami, jakimiś tam flirtami, już nas nie ruszają, bo my mamy dobre relacje. Kiedyś jeden brat opowiadał nam, że do biura do pracy ktoś przyniósł jakieś czasopismo pornograficzne w dawnych latach, to było jakieś tam wydarzenie, no i tam się zapalają niektórzy i jemu podsunęli. A on tak wziął do ręki, odrzucił to, mówił, co to? Ja dzisiaj miałem taką noc z moją żoną, że co ty mi tutaj za śmieci pokazujesz, nie? No ale gdyby nie miał tej wspaniałej relacji z żoną od miesięcy, no to łatwiej by mógł ulec takiej pokusie. Więc zacieśniając więzi w rodzinie, oddalamy się od złego wpływu. Zwiększając nasze zaangażowanie w życie zboru, redukujemy wpływ świata. No bo jak jesteśmy tutaj, to nie jesteśmy w świecie, no nie? W weekendy ludzie robią najwięcej różnych rzeczy złych i potem od poniedziałku opowiadają, jak to się upili, jak tam jak im się film urwał, jak tam różne rzeczy robią, jak gdzie oni nie byli, a jak się tam opowiadają potem. A chrześcijanie, jak mają skrócony dystans i są blisko ze zborem, no to my właśnie w weekendy najbardziej się uaktywniamy, no nie? Próba chóru, spotkanie i nabożeństwo i kawa po nabożeństwie. Uważajcie, jak was rwie tak od razu, że tylko się kończy nabożeństwo, już śruba jest, was nie ma, to uważajcie, bo może trzeba skrócić już ten dystans, bo się wytworzył pewien dystans, że tam cię bardziej ciągnie niż tutaj. Uważajcie. W weekendy. Dla nas wierzących weekend to najbardziej pracowity czas, pełen zajęcia. Nie ma kiedy naczyń pomyć, nie? Bo tyle jest tej społeczności. Jeszcze ktoś by chciał na kawę, jeszcze by chciał jeszcze porozmawiać. Ale to jest zbawienne dla nas, bracia i siostry. Naprawdę, bo gdy ten świat się uaktywnia ze swoimi koncertami, klubami, spotkaniami i tak dalej, swoimi pożądliwościami, my jesteśmy w kościele, ale tak jak kiedyś pewnego profesora zapytali, czy lepiej jest mieć żonę czy kochankę, a profesor odpowiedział, że najlepiej jest mieć jedno i drugie. I oni się zdziwili, jak to studenci? Bo żona myśli, że ja poszedłem do kochanki, kochanka myśli, że jestem z żoną, a ja chyłkiem do biblioteki. I ludzie sobie myślą, gdzie ten chrześcijanin, a chrześcijanin do zboru i w zborze jest i spędza czas z wierzącymi i buduje swoje życie. Tak, bracia i siostry, z różnych powodów wytwarza się między ludźmi dystans i wciąż będzie się wytwarzał, bo żyjemy w tym świecie, bo żyjemy w oddaleniu jeszcze od Pana, bo w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. To normalne, że ten dystans się wytwarza, bo są różne zmiany okoliczności, bo sami przeżywamy różne stany emocjonalne. Ten dystans się wytwarza i będzie się wytwarzał. Ale my, ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa, skracajmy go. Bądźmy uważni. Wyczuwajmy chwilę i skracajmy dystans tam, gdzie on się nam wytwarza. Myślmy o sobie nawzajem. Czytamy w Hebrajczyków 10:24. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dochowajmy, dodawajmy, przepraszam, sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Jaki dzień? Dzień powrotu Jezusa Chrystusa. Dzień naszego osobistego odejścia z tego świata. Zbliża się ten dzień. Więc skracajmy dystans. Niech będzie w naszym życiu, jak to jest w tej starej chrześcijańskiej piosence, którą pamiętam, śpiewaliśmy przed laty, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem. Każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę z nami chodź. Powstańmy do modlitwy.